Jarosław Maćkiewicz, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupkowa jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Co tam u was słychać?
To zależy, gdzie ucho przyłożyć.
No właśnie. To gdzie na początek przyłożymy
generalnie
to ucho?
Dużo słychać. Staramy się, żeby działać, żeby coś robić. Zawsze pamiętając o tym, że jesteśmy hospicjum, czyli nie kłócimy się z rzeczywistością, tylko przyjmujemy ją taką, jaka ona jest. I dopiero pogodzeni z tym możemy coś zrobić więcej. Więc dużo. Teraz zaczyna się czas kampanii 1,5-procentowych. Już tak z rozpędu chciałem powiedzieć jednoprocentowych,
ale nie,
troszeczkę
ale
się zmieniło.
Poszło. Tak. To dla was ważne?
Bardzo ważne. To jest tak, że to jest jedna z nóg, na których stoi organizacja i mając możliwość zwracania się do podatników o to, żeby pamiętali o nas przy rozliczeniach podatku. To jest bardzo ważne, ten do niedawna 1%, a obecnie 1,5%. To są bardzo konkretne inicjatywy, które się dzieją. W naszym przypadku...
No i to jest coś takiego stałego, prawda? Bo każda organizacja szuka czegoś jeszcze tak dookoła, no ale to są takie akcje doraźne. Natomiast tutaj mamy coś takiego, co
tak.
Roku wiadomo będzie.
I bardzo chcielibyśmy te środki z podatku przeznaczać na budowę, ponieważ w 2017 roku udało nam się wybudować i otworzyć oddział, ale to jest cząstka tej budowy. Myśmy w 2017 roku zamknęli budowę, ale w dużej części ta budowa była w stanie surowym, zamkniętym. Gromadzimy środki na to, żeby te prace budowlane dokończyć. Koniunktura ekonomiczna bardzo nie sprzyja gromadzeniu tych środków, więc tym bardziej zależy nam na tym, żeby te prace dokończyć. One są mniej więcej wycenione na 5,5 miliona złotych. To są ogromne środki. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę inflację i wzrost kosztów, to być może, że jest to niedoszacowane. Będziemy pewnie musieli usiąść i to zrobić. Natomiast na pewno będziemy musieli się z tym pośpieszyć, ponieważ na chwilę obecną w oddziale tam na ulicy Łupkowej 1 mamy 21 pacjentów, a to oznacza, że możemy przyjąć jeszcze dwóch pacjentów i zakorkujemy się zupełnie. Żeby była jasność, tych dwóch pacjentów czeka. Oni już są w kolejce, są przygotowywani do tego, żeby się przeprowadzić do nas. To jest w dużej mierze uzależnione od stanu ich zdrowia. My już jesteśmy gotowi, żeby ich przyjąć. A to może oznaczać, że na jakiś dłuższy czas...
Że kolejne osoby po prostu...
Zablokujemy, tak? Stąd też myśląc o rozbudowie, mamy cały oddział, całą część budynku przeznaczoną na rozszerzenie oddziału. No, mamy świadomość tego, że tego miejsca jest potrzeba dla pacjentów. To jest oczywiście tylko część naszej działalności. Na chwilę obecną pod naszą opieką znajduje się 117 pacjentów w całym województwie łódzkim i w tej zbiorczej liczbie 117 pacjentów, 21 pacjentów przebywa w całodobowym ośrodku na
Panie Jarosławie, może spróbujemy wyjaśnić, na czym polega ta wasza opieka z pacjentami, którzy nie mieszkają u was.
To, co robimy od 1999 roku, czyli już prawie ćwierćwiecze zagląda nam w oczy. Jeszcze chwila, ale ten czas tak jakoś szybko leci.
W przyszłym roku będziemy świętować.
Tak. Taki jest plan. W każdym razie od 1999 roku zajmujemy się opieką domową. I to trzeba powiedzieć, że opieka domowa jest fundamentem opieki hospicyjnej. To znaczy to, co jest możliwe, to róbmy wszystko, żeby pacjent, zwłaszcza pacjent dziecko, żeby był w swoim domu. Dziecko najlepiej czuje się w domu i powinniśmy stworzyć takie warunki, żeby każde dziecko mogło bez względu na stan zdrowia wrócić do swojego domu rodzinnego, bo tam jest najbezpieczniejsze, tam są rodzice, tam jest rodzeństwo, tam są zwierzaki, tam jest poczucie bezpieczeństwa, tam jest bliskość, której nie może dać żadna opieka instytucjonalna, nawet najlepiej zorganizowana. Ponieważ przez te wiele lat działania doświadczaliśmy również takich sytuacji, że to dziecko nie mogło wrócić do domu, i musiało w nieskończoność przebywać w warunkach szpitalnych. Stworzyliśmy ośrodek na Łupkowej 1, ośrodek dla pacjentów, którzy oddychają przy pomocy respiratorów. Bardzo chcielibyśmy, żeby tam nie było żadnego dziecka. W chwili obecnej jest 7 dzieci. Plus trochę takich wyrosłych dzieci. Dla nas to zawsze dzieci, ale jednak już pełnoletni. Chcielibyśmy, żeby każde dziecko wróciło do swojego domu, żeby tam było u siebie, ale ponieważ nie zawsze jest to możliwe, to staramy się tworzyć takie warunki, żeby było im dobrze. Wydaje nam się, i takie też mamy informacje zwrotne od naszych pacjentów, którzy mogą komunikować swoje potrzeby, bo to bardzo ważne, nie wszyscy pacjenci mogą, ale ci, którzy się komunikują z nami, tak jak na przykład Piotr, z którym udało mi się przeprowadzić wywiad i ten wywiad został opublikowany w naszym piśmie, które się nazywa Wieści z Łupkowej. Tak. I te Wieści z Łupkowej są dostępne na naszej stronie internetowej www.łupkowa.org.
Że gdyby ktoś zaglądał do Radia Łódź, to można się też rozejrzeć, bo tutaj przy portierni też zostawimy
tak, jest
kilka.
To takie pismo, które bezpłatnie kolportujemy wśród naszych darczyńców, przyjaciół, współpracowników. Natomiast, co jest bardzo ważne, Piotr w takiej dość szczerej rozmowie mówi o swoich doświadczeniach, ale też mówi o tym, jak bardzo zmieniło się jego życie po tym, kiedy trafił pod opiekę hospicjum i później, kiedy trafił z opieki domowej do opieki stacjonarnej. Też pamiętajmy o takiej dużej grupie pacjentów reprezentowanych przez Piotra i jego rówieśników, czyli o dorosłych, którzy chorują od dziecka. To jest tak, że w tym naszym systemie, który cały czas się rozwija, który próbuje coraz bardziej dostrzec potrzebującego, niemniej nadal te osoby mniej więcej po 25 roku znikają z systemu. W takim sensie, że brakuje systemowych rozwiązań dla pacjentów w takiej sytuacji, w takim wieku jak Piotr czy inni nasi podopieczni, którzy zbliżają się do 30 albo ją przekroczyli. Spójrzmy na sytuację rodziców, którzy od dziecka zajmują się opieką nad takim pacjentem. Ich stan zdrowia to jest jedna wielka tajemnica wiary. To jest w ogóle niemożliwe, że ci ludzie funkcjonują, mając za sobą 20, 25, 30 lat opieki nad naprawdę ciężko chorym dzieckiem. To ciężko chore dziecko w pewnym momencie staje się człowiekiem dorosłym, nie tylko w takim sensie prawnym, ale ono fizycznie ma swoją wagę, wymaga pełnej opieki. To są pacjenci, którzy nie są w stanie samodzielnie jeść, nie są w stanie samodzielnie oddychać, więc wymagają nie tylko tej opieki pielęgnacyjnej, ale również pewnego czuwania związanego z tym, że trzeba odessać, trzeba poprawić ułożenie na łóżku. Więc jakość życia tych pacjentów, im są starsi, tym bardziej się obniża. I Piotr w tej rozmowie, którą tam prowadzimy, on to bardzo wyraźnie zaznacza, że dopiero paradoksalnie powrót z domu do ośrodka stacjonarnego spowodował podniesienie jakości jego życia. To jest też związane z tym, że tam na Łupkowej staramy się animować życie kulturalne w różny sposób.
Zaraz do tego nawiążemy.
Ta oferta jest też adresowana oczywiście do naszych podopiecznych z opieki domowej, ale jest to oczywiście troszeczkę trudniejsze, bo ci pacjenci z całego województwa, którzy są zapraszani do udziału w różnych wydarzeniach, oni muszą się sami zorganizować i tam dojechać. To jest oczywiście też podyktowane stanem zdrowia, ale to, co jest najpiękniejsze, że zdecydowana większość rodzin naszej opieki domowej naprawdę chce z tego korzystać, chce w tym uczestniczyć. Teraz jesteśmy w okresie krótko po feriach. Część z naszych rodzin również wyjechała na ferie. To jest niesamowite, zwłaszcza, że okres zimowy jest dużo trudniejszy do takiej logistyki. Wakacje są wdzięczniejsze do tego, żeby spróbować podróżować. Ale to, co jest naprawdę takie inspirujące, to że duża część naszych rodzin, mając nieuleczalnie chore dziecko z respiratorem, naprawdę potrafi się zorganizować, spakować i wyjechać na przykład na wakacyjny wypoczynek nad morze. To jest coś pięknego.
Sporo do zapakowania jest, prawda?
Sporo. To zwłaszcza mamy naszych podopiecznych, są mistrzyniami świata w takiej logistyce wakacyjnej. To jest taki, ładne słowo, checklist, taka lista rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać, to dochodzi do ponad 100 pozycji. To jest cena poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście poza takim sprzętem jak koncentrator tlenu, respirator, koflator, ssak, są jeszcze takie malutkie, takie pierdółki jak filtr do ssaka, jakiś dren, łącznik. To są malutkie rzeczy, one nie zajmują dużo miejsca, ale są niezwykle istotne i są bardzo ważne, bo jak się o tym zapomni, to na przykład jakieś tam ważne urządzenie nie działa tak, jak powinno, a to się przekłada na poczucie bezpieczeństwa, to się przekłada na zagrożenie dla zdrowia naszego podopiecznego. I to, co jest piękniejsze, ważniejsze, to to, że pomimo tego obudowania niepokojem, rodziny naszych podopiecznych naprawdę korzystają z życia. I to jest sedno opieki hospicyjnej. To znaczy, starajmy się naprawdę celebrować życie, nie patrząc na to, ile tego życia nam zostało. Znaczy mówię nam, mając na myśli naszych podopiecznych, bo najgorszą rzeczą to jest usiąść i zacząć koncentrować się na tym, jakie jest rozpoznanie medyczne, jakie jest rokowanie, jaka jest statystyka medyczna i jaka jest średnia przeżycia dla danego rozpoznania. Statystyka medyczna jest ważna dla statystyków medycznych. Statystyka medyczna jest ważna dla płatnika, który rozlicza świadczenia i planuje wydatki na ochronę zdrowia, ale statystyka medyczna jest ostatnią daną, którą powinna się kierować rodzina chorego. Jeżeli ktoś słyszy diagnozę i słyszy, że z tym rozpoznaniem jest związane na przykład to, że średnia przeżycia to jest 2 lata, to naprawdę rodzina pacjenta jest ostatnią komórką, która powinna się tym kierować. Ponieważ to tak naprawdę od pacjenta zależy, ile on będzie sobie żył. Pacjenta nie dotyczy statystyka medyczna.
Celebrujemy życie, tak jak pan mówi. Zachęcacie do tego, żeby rodziny wyjeżdżały na przykład na wakacje, wyjeżdżały na ferie, a wy czasem organizujecie też takie specjalne wydarzenia szybko na granicy przyczepności na przykład?
Tak, to parę dni temu się udało dzięki współpracy z Fundacją Mitsumaniaki Dzieciom. Akurat na torze Łódź tutaj pod Łodzią testowali swoje umiejętności jako użytkownicy samochodów. Zaprosili naszych podopiecznych, żeby w takich bardzo bezpiecznych, kontrolowanych warunkach mogli doświadczyć prędkości. Wiadomo, że dziecko, które jest dzieckiem z niepełnosprawnościami, jeszcze dzieckiem, które oddycha przy pomocy respiratora, jeżeli się gdzieś przemieszcza samochodem, no to te prędkości są prędkościami miejskimi. Po Łodzi zresztą nie da się jeździć szybko, nawet gdyby się miało dobry samochód. Ale na takim specjalnym torze można przetestować trochę więcej. Akurat Olek i Krystian mieli okazję w samochodzie elektrycznym z instruktorem bezpiecznej jazdy zobaczyć, co to znaczy przyspieszenie, co to znaczy hamowanie, co to znaczy hamowanie na śliskiej nawierzchni, co to znaczy wchodzenie w zakręt w warunkach takiej bardzo ograniczonej przyczepności. To jest fajne. Staramy się takimi malutkimi krokami dawać naszym podopiecznym coś więcej, trochę adrenaliny, trochę takich doznań, które są im odbierane przez chorobę, przez codzienność, która jest jednak okupiona pewnymi ograniczeniami związanymi z chorobą.
No mówiliśmy kiedyś chociażby o tych wyprawach na basen z respiratorem. Tak. Też nie taka łatwa sprawa.
Jeszcze nie mamy zaplanowane w tym roku daty, ale jest to w naszych planach wydarzeń. Chcielibyśmy, jak tylko się zrobi trochę cieplej, czyli pewnie gdzieś w maju, zaproponować pierwsze w tym roku wyjście naszym podopiecznym na basen. Mam nadzieję, że się to uda. Jednak te wszystkie obostrzenia sanitarne, które wcześniej towarzyszyły w związku z pandemią, zostały w dużej mierze złagodzone. Nie wszystkie, ale duża część została jednak zniesiona, więc łatwiej nam zaplanować pewne działania. Mhm. Mamy nadzieję, że jak się zrobi troszeczkę cieplej,
to jest ważne. Jak was znam, to wrócicie do tematu.
Więc myślę, czasem, że szybciej niż później.
Czasem, panie Jarosławie, jest ekstremalnie. Czasem u was jest artystycznie. Sporo muzyki było ostatnio.
Tak, były i siostry Szydłowskie, taki nasz łódzki...
Duet siostrzany.
Tercet nawet, znaczy tercet jest, duet jest łódzki, tercet jest polski, ponieważ jedna z sióstr jest...
Spoza Łodzi, importowaną łodzianką.
Jest właściwie eksportowana z Łodzi do Lublina, ale bardzo chętnie do Łodzi wraca i bardzo się do tej Łodzi przyznaje. Tak, były siostry Szydłowskie, to było bardzo takie energetyczne spotkanie ze śpiewami, spontanicznymi śpiewami, nie tylko kolęd, bo to było jakoś bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia, ale śpiewu było zdecydowanie więcej. Było też muzycznie, był Kuba Sienkiewicz. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo to było i muzycznie, i medycznie, bo jakkolwiek Kuba Sienkiewicz był u nas jako gość muzyczny, no to nie można zapomnieć o tym, że Kuba Sienkiewicz jest doktorem medycyny, lekarzem specjalistą, neurologiem, ponieważ większość naszych podopiecznych to są jednak pacjenci cierpiący na choroby nerwowo-mięśniowe, czyli taka typowo działka medyczna dla neurologa, to miał okazję też zobaczyć, jak funkcjonują pacjenci, których mógłby przyjmować w poradni w takich warunkach wentylacji mechanicznej, czyli oddychania przy pomocy respiratorów. To było nowe doświadczenie dla niego, ale świetnie się w tym doświadczeniu odnalazł i myślę, że to było takie spotkanie, które dało i bardzo dużo naszym podopiecznym, ale również samemu artyście, który mógł spojrzeć też jako lekarz na naszych pacjentów. Nie diagnozował, nie poprosiliśmy go o to, żeby otworzyć teraz program do statystyki medycznej, żeby się wpisał jako konsultant. Natomiast to było takie bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ mógł spojrzeć na życie naszych podopiecznych również lekarskim okiem i był bardzo zaskoczony tym, jak można podnieść jakość życia. I długo rozmawialiśmy po tym spotkaniu z pacjentami, z Kubą Sienkiewiczem, nad tym, jak działamy, czyli podnosimy jakość życia, a wtedy życie się wydłuża, ponieważ próba wydłużenia życia obniża jego jakość. Stąd to, co robimy od dobrych kilku lat, podnosimy jakość życia i widzimy, że w ten sposób to życie się wydłuża, ale przy wysokiej jakości życia. To jest najważniejsze, bo sama próba wydłużenia życia, zwłaszcza takiego ojomowego, spowoduje jego obniżenie jakości. My sobie na to nie możemy pozwolić, ponieważ mając świadomość tego, że nasi pacjenci są chorzy nieuleczalnie, musimy przede wszystkim myśleć o tym, żeby jakość ich życia była najwyższa, ponieważ nie wiemy, ile tego życia będzie. Nawet jeżeli jest to choroba przewlekła.
Nikt z nas nie wie tak na dobrą sprawę. Celebracja życia jest waszą specjalnością. Jak przebiegło spotkanie z Bronisławem Wrocławskim?
Bardzo lirycznie, ojejku. Bronisław Wrocławski może nie jest takim mainstreamowym aktorem, natomiast jeśli chodzi o aktorstwo teatralne, to myślę, że no, jest to taka najwyższa półka.
No i głos rozpoznawalny.
Bym powiedział
też,
że to taki król monodramu. Świetnie odnalazł się w takiej roli osoby, która opowiedziała trochę o sobie, ale zasłaniając się tekstami literackimi. To było przybliżenie i Gałczyńskiego, i Broniewskiego, i Tuwima, czyli no, mistrzów liryki polskiej w mistrzowskim wykonaniu. Ci, którzy nie uczestniczyli w tym, w takich naszych spotkaniach, może nie do końca zrozumieją, co chcę powiedzieć, ale przez czas spotkania z Bronisławem Wrocławskim, to spotkanie trwało dobre 1,5 godziny, nie odezwał się ani razu alarm w respiratorze. On zaczarował naszych podopiecznych. Bo to jest tak, że każdy z pacjentów, który ma respirator, jeżeli pojawiają się jakieś opory fizjologiczne, zbiera się wydzielina w drzewie oskrzelowym, to respirator to wyczuwa i sygnalizuje specjalnymi alarmami, że trzeba odesłać pacjenta, pulsoksymetr, który na bieżąco bada natlenienie krwi, też jeżeli to natlenienie spada poniżej pewnych bezpiecznych norm, sygnalizuje to alarmem. W czasie, kiedy trwało spotkanie z Bronisławem Wrocławskim, nie włączył się żaden z alarmów.
Czyli poezja dobrze dotlenia, tak?
Bardzo możemy tak dobrze powiedzieć. Przenosi do naprawdę zupełnie innego, magicznego, cudownego świata, zwłaszcza w takim mistrzowskim wykonaniu, to też nie jest pozbawione znaczenia.
Panie Jarosławie, dzieje się u was dużo, ale wy też pomagacie, na przykład solidaryzując się z Ukrainą.
Tak, już w lutym zeszłego roku, zaraz po tym, jak ten potworny konflikt się zaczął.
Niedługo minie rok.
Niedługo minie rok. To jest, nikt z nas się nie spodziewał, że w ogóle w XXI wieku możemy być świadkami.
Jeszcze w Europie, prawda?
W Europie, za naszą granicą. Więc naszych podopiecznych nie trzeba było prosić o zaangażowanie, to oni zapytali, czy mogą coś zrobić. To była trochę taka może doraźna akcja, ale udało się poprosić naszych podopiecznych o to, żeby się podzielili swoimi maskotkami, zabawkami z potrzebującymi dziećmi z Ukrainy. I to było niesamowite, jakim odzewem się spotkała ta akcja, to aż mam dreszcze na plecach, kiedy o tym mówię. To pokazuje, że w nas jako społeczeństwie jest bardzo dużo wrażliwości i dzieci, które są mistrzami wrażliwości, one rewelacyjnie odpowiadają. One same spontanicznie chciały się zaangażować, chciały coś zrobić dla innych dzieci. One doskonale wiedzą, że same doświadczają pomocy ze strony innych ludzi i wiedzą, że trzeba się dzielić. I nawet z tymi wszystkimi ograniczeniami związanymi z ich niepełnosprawnościami.
Może tym bardziej.
Wychodzą
właśnie
z inicjatywą, żeby pomagać. Nam też udało się trochę dzięki współpracy z fundacją Happy Kids objąć opieką 5 dzieci z domu dziecka z Ukrainy. I to są dzieci, które korzystają pod naszą opieką z opieki paliatywnej. I 2 dzieci z Ukrainy korzysta z wentylacji mechanicznej, czyli korzysta z respiratora. Był jeszcze chłopak, 19-latek, który na początku konfliktu 26 lutego trafił do Polski, trafił do Łodzi z respiratorem, trafił pod naszą opiekę, ale krótko po świętach wielkanocnych z rodziną podjęli decyzję, że wracają na Ukrainę, ponieważ...
Z tym respiratorem?
Tak,
razem?
Tak, ponieważ pochodzą z rejonu lwowskiego. Twierdzą, że to jest dosyć bezpieczny obszar, jeśli chodzi o działania zbrojne. Ale argument taty, ziemia się sama nie obrobi. To jest takie metafizyczne, że przywiązanie do ziemi, może my w mieście tego nie odczuwamy, ale to jest taka przestrzeń wartości. Tu nie chodzi już tylko o to, że fizycznie trzeba po prostu dokonać pewnych prac polowych, ale to jest o tyle jeszcze ciekawe, że to się właśnie dzieje w okolicach Lwowa, czyli w tym rejonie Ukrainy, który nie został tak zniszczony kolektywizacją jak ta wschodnia część Ukrainy. Przywiązanie do ziemi to jest chyba coś, co Ukraińcy odkrywają w sobie. I to, że ta wojna trwa, to jest też między innymi to, że Ukraińcy odkryli, że mają własne państwo, za które czują się odpowiedzialni. I musimy robić wszystko, żeby wspierać. Mamy też taką zaprzyjaźnioną rodzinę z Ukrainy, która co jakiś czas przyjeżdża po pomoc. Ta pomoc trafia do Żytomierza i tam przez jedną z fundację Sztab ta pomoc jest dystrybuowana wśród żołnierzy. To wiem też od Oleny, która jest pracownikiem Politechniki w Żytomierzu, że jej koledzy, na przykład, którzy zostali zmobilizowani, którzy rok temu o tej porze prowadzili zajęcia ze studentami, teraz siedzą w okopach w różnych rejonach Ukrainy i na przykład wypatrują dronów, żeby je zestrzeliwać, bo drony mają to do siebie, że nie są wychwytywane przez te systemy antyrakietowe, więc trzeba po prostu się zdać na ludzi, którzy nasłuchują, wyglądają i muszą w taki sposób bronić miast przed nalotami. To są ludzie, którzy rok temu prowadzili zajęcia dla studentów. Dzisiaj są żołnierzami, bronią swoich bliskich, bronią swoich miast, bronią swojej ojczyzny. To jest coś, co dla nas jest doświadczeniem literackim. Znamy to z literatury, znamy to z opowieści naszych dziadków, a to się dzieje naprawdę w domach naszych sąsiadów, dlatego moralnie czujmy się odpowiedzialni za to, że oni nie mogą zostać sami. My w historii to przerabialiśmy, że w takich bardzo newralgicznych momentach często zostawaliśmy sami. Kto jak kto, ale naród polski chyba doskonale wie, że w takich sytuacjach nie można potrzebujących zostawić bez pomocy.
Pomagać można na wiele sposobów. Pomaganie jest chyba w gruncie rzeczy przyjemne. Może też jest nawet jakąś formą celebracji życia. A gdybyście myśleli, gdzie przekazać wasze 1,5%, to pozostawiamy pod rozwagę potrzeby łódzkiego hospicjum dla dzieci przy ulicy Łubkowej.
Jesteśmy jedną z tych organizacji, które są uprawnione do odpisów 1,5% podatku. Tych organizacji na łódzkim gruncie jest dużo. Starajmy się, tutaj apeluję do słuchaczy, podejmując decyzję o... Po pierwsze, pamiętajmy o tym, żeby w naszym zeznaniu podatkowym tę rubrykę ze wskazaniem jakiejś organizacji wypełnić. To jest bardzo ważne. To nie jest darowizna. Ten podatek i tak zapłacimy. My tylko wskazujemy,
do kogo pieniądze mają
do
trafić.
Do kogo te pieniądze trafią. Więc zróbmy wszystko, żeby trafiły do jakiejś organizacji, która naszego wsparcia potrzebuje. Starajmy się wybierać te organizacje, które działają najbliżej nas, bo wtedy jest największa kontrola nad tym, co się z tymi środkami dzieje, ale też możemy zobaczyć, zainspirować się, jak te pieniądze pracują i jak możemy jeszcze dodatkowo wesprzeć działania tych organizacji. Jest ich naprawdę dużo, ale wszystkie te organizacje potrzebują czegoś więcej niż 1,5%. Potrzebują zaangażowania i o to zaangażowanie chciałbym państwa za pośrednictwem Radia Łódź prosić.
Dołączam się w takim razie do tej prośby. No i wskazujemy też Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łubkowa jako to miejsce, gdzie możemy przekazać 1,5%. A to jest miejsce szczególne, bo to jest miejsce wyjątkowej celebracji życia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
Jarosław
bardzo.
Maćkiewicz, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łubkowa był naszym gościem.
Dobrej nocy.